Nie skończyłem tematu o Duchu Świętym, ale dzisiaj Bóg położył mi coś innego na serce. Może wrócę do głoszenia na temat Ducha Świętego, ale może we wrześniu dopiero. Natomiast dzisiaj chciałbym czytać z wami pierwszy rozdział listu Piotra. To słowo Bóg mocno położył mi na serce, abym dzisiaj się nim dzielił. Więc będziemy w pierwszym rozdziale pierwszego listu Piotra. Będziemy rozważać te fragmenty. Może chcę powiedzieć tak, że pierwszy list Piotra został napisany do wierzących i Żydów, i nieżydów, którzy przeżywali bardzo trudny czas. Przeżywali okres doświadczenia, okres cierpienia, okres bólu. I zawsze, wiecie, kiedy nas coś boli, boli głęboko, dotyka, to też wpływa na całego człowieka. Wpływa na nas sposób myślenia, wpływa na nas sposób postrzegania rzeczywistości. To po prostu taki jest. Tak jak na przykład dzisiaj brat Jacek powiedział o wypadku brata Mariana. Na pewno was to przygniotło. Bo tak właśnie działają pewne wieści, pewne informacje. I pierwszy list Piotra został właśnie napisany do ludzi, którzy doświadczali różnego rodzaju ucisków, cierpień, prób. Były to słowne napaści, szykanowania, oczerniania, poniżania, znieważania, ale też były to fizyczne napaści, czyli cierpienie, ból fizyczny. Dlatego apostoł Piotr odnosi się do cierpień chrystusowych, bo cierpienia chrystusowe to nie tylko cierpienia duszy, ale to cierpienia w ciele. On cierpiał przybity do krzyża, cierpiał biczowany, cierpiał w ciele. I chcę powiedzieć tak, że kiedy zderzamy się z taką sytuacją, że ktoś nam bliski, ktoś ze zboru albo ktoś z rodziny doświadcza czegoś tragicznego, to nie wiem, czy wy tak macie, ale ja czasami nie wiem, jak zacząć rozmowę. Nie wiem, co powiedzieć. Zdarzało się wielokrotnie w moim życiu, że musiałem po prostu wykonać telefon, zadzwonić do kogoś, kto przeżył coś tragicznego, coś trudnego. I tak chodziłem wokół tego telefonu i zastanawiałem się, jakie będzie moje pierwsze zdanie. No bo wiecie, powiedzieć coś banalnego, to do tego to każdy, no, naturalnie może to się wymknąć gdzieś z naszych ust. Natomiast powiedzieć coś, wiecie, takiego Bożego nie jest łatwo. I teraz, kiedy apostoł Piotr, natchniony Duchem Świętym, pisze do tych wierzących, którzy doświadczają bólu i cierpienia, to pisze to, co Bóg ma im do powiedzenia. To jest, wiecie, no Boga nie zaskakują żadne sytuacje. I Bóg zawsze wie, co powiedzieć. To dla nas pewne rzeczy są trudne, dla nas pewne rzeczy są niejasne, niezrozumiałe. Jego perspektywa jest zupełnie inna. Dlatego my mamy takie dylematy w życiu, wiecie, dlatego tak się zmagamy. Dlatego tak w naszej głowie się kotłuje w różnych sytuacjach, bo widzimy absolutnie malutki wycinek. A jak nie widzimy całości, tylko widzimy mały wycinek, to się zastanawiamy, jak ta całość wygląda, jak ta rzeczywistość wygląda. Próbujemy ją sobie poukładać, próbujemy ją zrozumieć i dziwnie nam to wychodzi. No, wymyślamy. Natomiast kiedy Bóg patrzy na bieg rzeczy, to On widzi całość. On widzi rzeczy tak, jak są. Więc kiedy On zaczyna mówić, kiedy On zaczyna przemawiać, to jest właściwe, to jest prawda, to jest to, co powinno zostać powiedziane. I teraz, kiedy Bóg przez apostoła Piotra mówi do tych wierzących, którzy są w kłopotach, są w trudnościach, może przeczytajmy pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wersety od trzeciego najpierw do dziewiątego. Pierwszy list Piotra, wersety od trzeciego do 9. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście. Wierzcie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselcie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. I kiedy analizowałem ten fragment, czy cały pierwszy list Piotra, właśnie w kontekście prób, cierpień, doświadczeń, które przeżywali ludzie, do których pisał, zauważyłem, że Bóg przedstawia takie trzy perspektywy. Po pierwsze, kiedy mówi do tych ludzi, najpierw przedstawia im perspektywę wieczności. Kiedy jest ból, kiedy jest cierpienie, kiedy jest doświadczenie, naturalnie jest tak, że nasza uwaga, cała nasza uwaga, cały nasz człowiek skupia się na tym bólu. Wszystkie nasze myśli, nasze emocje krążą wokół tego, co przeżywamy, co doświadczamy. Wiecie, jak nas boli ząb, to cały czas myślimy o tym bolącym zębie. Natomiast Bóg, kierując słowo do ludzi w takiej sytuacji, najpierw przedstawia im perspektywę wieczności. Po drugie, coś im mówi na temat ziemskiej rzeczywistości. Przeciwstawia te dwie rzeczy. Wieczność i ziemska doczesność. Przeciwstawia te dwie rzeczy. I po trzecie kieruje pewnego rodzaju wezwanie do Kościoła. Szczególnie w tym czasie, w tym okresie, szczególnie w tym stanie chce Kościół do czegoś wezwać. I bracia, siostry, kiedy czytamy ten fragment, to po pierwsze w wersecie trzecim mamy to, że odrodził nas, do czego nas odrodził? Tam czytamy w tekście, do czego nas odrodził? Do czego? Do nadziei żywej. Odrodzenie nasze, nowonarodzenie, zbawienie, możemy wiele terminów użyć. W którą stronę nas przesuwa? Gdzie nas prowadzi? Jesteśmy odrodzeni, narodzeni na nowo, zbawieni do żywej nadziei. Dalej, werset 4, do dziedzictwa zachowanego. To dziedzictwo jest dla nas gdzieś zachowane, w niebie jest dla nas zachowane dziedzictwo. I jesteśmy odrodzeni do zbawienia, które się objawi. Już mówimy, że jesteśmy zbawieni, ale to zbawienie dopiero się objawi. Jesteśmy odrodzeni do nadziei, do dziedzictwa i do zbawienia, które się objawi. Wiecie, i to jest takie ważne, abyśmy podczas naszej ziemskiej pielgrzymki, podczas codziennego życia, które nas w niesamowity sposób zajmuje, absorbuje naszą uwagę, nasze myśli, nasz czas, nasze środki, wszystko, kim jesteśmy, zajmuje nam nasze doczesne życie. Mieli taką zdolność, jest to duchowa zdolność, która odrywa nas od tej rzeczywistości ziemskiej i kieruje nasz wzrok na rzeczywistość wieczności, przyszłości. Nie wiem, czy wiecie, ale myślę, że to wiecie, że ludzie, którzy żyją na ziemi, próbują sobie jakoś radzić z tym ziemskim życiem, które boli. I w co uciekają ludzie, gdy ich boli ziemskie życie? Niektórzy piją alkohol, próbują znieczulić swój ból. Inni oglądają namiętnie seriale. Przenoszą się na chwilę do innego wymiaru, do innej rzeczywistości się przenoszą. Tak? Ziemskie życie ich boli, więc przynajmniej na parę godzin w tygodniu chcą się przenieść do innej rzeczywistości, do lepszej rzeczywistości, do tej rzeczywistości, która dostarcza im pewnych pozytywnych emocji. Ludzie przenoszą się do świata myśli, bajek, przenoszą się do świata własnych marzeń, bo tamten świat, który tworzą w swoim umyśle, jest lepszy. Lepszy od tego, co tu przeżywają, czego tu doświadczają. On jest lepszy. Tam się lepiej po prostu czują. Ale niestety za chwilę będą musieli co zrobić? Wrócić. I jeżeli wrócą do tego świata rzeczywistego, to znów zacznie boleć. Gdzie? Ale Bóg dobrze wie, jak my jesteśmy stworzeni, jak jesteśmy skonstruowani. I On nas nie przenosi do świata urojonego, wymyślonego, bajkowego. On nas przenosi do wiecznej rzeczywistości, która jest realem, rzeczywistością prawdziwą. Tam nas przenosi. I opisuje nam, próbuje nam pokazać żywą nadzieję, próbuje nam pokazać dziedzictwo, próbuje nam pokazać to, co On dla nas przygotował i chce, żebyśmy się tego uchwycili, żeby w jakiś sposób to zagościło w naszym sercu na zawsze. Nie jest łatwo wyzbyć się tych doświadczeń i cierpień, które mamy tutaj na ziemi, ale funkcjonując tutaj, powinniśmy jako ludzie wierzący być przesiąknięci właśnie tą perspektywą wieczności. Czy potrafimy ją sprowadzić do naszego życia? Czy potrafimy ją urzeczywistnić w naszych sercach? Czy są takie chwile, że potrafimy się przenieść do dziedzictwa, które Bóg dla nas przygotował? Czy raczej jesteśmy skupieni tylko na tym wszystkim, co się dzieje tutaj wokół nas? I apostoł Piotr, natchniony Duchem Świętym, właśnie to próbuje przekazać. I mówi o dziedzictwie, które jest nieskalane, niezwiędłe, nieznikome, nieprzemijające. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, jak można coś zbudować, co przez całą wieczność nie będzie musiało być poprawiane i naprawiane. Mało tego, i nigdy nam się to nie znudzi. Pomyślcie, ile razy wy w życiu chcecie coś zmienić. Nieskalane, nieznikome, niezwiędłe. Przecież wszystko, co mamy na ziemi, jest już zabytkiem. Kupujesz nowe i już jest to zabytek. To wszystko przemija. Ja pamiętam, jak kiedyś odwiedził nas pastor z innego zboru, głosił tutaj kazanie. Chyba jak stał tutaj, to dużo patrzył na parkiet, bo później po nabożeństwie podszedł do mnie i powiedział: macie najpiękniejszy parkiet w Polsce, jeżeli chodzi o kaplice zborowe. To było, wiecie, kilka lat temu, więc on naprawdę imponująco wyglądał. No dzisiaj już nie możemy powiedzieć, że mamy najpiękniejszy parkiet. Minęło kilka lat. Krzesła, nogi, buty, szpilki, upadające rzeczy, kamienie. Kupujemy sobie samochód. Stać nas na 3-letni. Dla nas on jest nowy. A za 10 lat to będzie zabytek prawie. Pomyślmy, jak to wszystko szybko przelatuje. A kiedy mamy urlopy, jeździmy na wakacje, odwiedzamy jakieś miejsca, to co głównie oglądacie? Ruiny? Ruiny i zabytki. Głównie oglądamy ruiny i zabytki. I tam jest napisane, że w tysiąc którymś roku to była świetność, a dzisiaj to jest. I to jest właśnie rzeczywistość. Rzeczywistość tego świata. A my tak jakoś ciężko nam się z tym pogodzić, a kiedy patrzymy na nas samych, to co się z nami dzieje? My stajemy się coraz młodsi, silniejsi, ładniejsi. No ładniejsi to może. Co się z nami dzieje? Czy nie przemija? I apostoł Paweł w liście do Koryntian, kiedy mówi o doczesnym życiu, to później rzuca taką sentencję: przemija bowiem kształt tego świata. Wiecie, jaka to jest wielka mądrość, umieć spojrzeć na doczesne życie z perspektywy wieczności? A jakie to jest trudne. Nam się wydaje, że my jesteśmy nieprzemijający, że rzeczy, które mamy, to będą nam towarzyszyć na zawsze. A to wszystko starzeje się, zużywa, przemija. I Bóg dobrze o tym wie. I to by było też ważne, żebyśmy się o tym dowiedzieli. Natomiast Bóg stara się skierować naszą uwagę na dziedzictwo w niebie. Nieskalane, niezwiędłe, nieznikome, nieprzemijające. Zrobić coś raz na wieki. Kto do tego jest zdolny? Zbudować coś, co będzie na zawsze. Nie potrzeba malowania, odnawiania, renowacji, poprawiania. Kiedy Bóg buduje nowe Jeruzalem i kiedy je ustanowi, kiedy ono nastanie, kiedy ono przyjdzie, przez wieczność nie będzie remontowane. Raz na wieki. Kiedy dostaniemy nasze nowe ciała, zmartwychwstałe ciała, raz na wieki. Czy jesteśmy w stanie sobie w ogóle to wyobrazić? My, którzy jesteśmy nauczeni, że ciągle coś musimy poprawiać, naprawiać, reperować i jeszcze jest nie tak, jak trzeba. To są dwie perspektywy. Ziemska i perspektywa wieczności. I kiedyś apostoł Jan miał ten wielki przywilej, że Bóg zabrał go do pewnego miejsca i odsłonił przed nim troszeczkę, uchylił trochę tej tajemnicy. I w objawieniu 21 rozdziale, w 10 wersecie, 11 wersecie, objawienie 21 rozdział, werset 10, 11 czytamy takie słowa. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę. Zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask Jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. I dalej możemy sobie przeczytać, co zobaczył apostoł Jan. Jan był człowiekiem, który mieszkał w Izraelu na przełomie pierwszego wieku, czy prawie to, no już pierwszym wieku. I Jan był człowiekiem, który wielokrotnie był w Jerozolimie. Znał dobrze ziemską Jerozolimę. I ziemska Jerozolima była tak usytuowana, że kiedy wchodzi się do Jerozolimy od strony Góry Oliwnej, wychodzi się na Górę Oliwną. Góra Oliwna jest położona ponad miastem. To z Góry Oliwnej jest niesamowity widok na Jerozolimę. I apostoł Jan wielokrotnie przemierzał tą drogę, wstępując na Górę Oliwną, stając na Górze Oliwną, spoglądał na Jerozolimę. Ten obraz miał wyryty w swojej głowie. A później schodzi się w dół, w Dolinę Cedron, i później podchodzi się w górę i wchodzi się do Jerozolimy. Niesamowity widok. Ci, którzy mieli przywilej to widzieć, mi Bóg pozwolił widzieć Jerozolimę z Góry Oliwnej. Ten obraz jest już w mojej głowie. Jak czytam Ewangelię teraz, to wszystko wiem, co i jak. nie są dla mnie obce. Geografia nie jest obca. Kiedy patrzyłem na mapę i na mapie próbowałem sobie to wyobrazić, to zupełnie inaczej w rzeczywistości wygląda. Mimo tego, że bardzo szczegółowo chciałem zobaczyć to na mapie. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Rzeczywistość trójwymiarowa jest zupełnie inna. I apostoł Jan miał ten obraz ziemskiej Jerozolimy wymalowany przed swoją głową. I nagle, czy w swojej głowie, i nagle Bóg zabiera go na wysoką górę. Popatrzcie. Postawił go na wysokiej górze, tak jakby go postawił na jakiejś innej górze oliwnej. I pokazał mu nowe Jeruzalem. Jak myślicie, po co? Po to, żeby nam tylko to opisał? Ja wyobrażam sobie, próbuję to zrozumieć, że kiedy Jan stał na tej górze i Bóg pokazał mu w duchu nową Jerozolimę, to ten obraz przyćmił tamten obraz, tamtej Jerozolimy ziemskiej. Ten obraz nowej Jerozolimy stępującej, którą Jan widzi z góry, stojąc na górze, na zawsze, na wieki wyrył się w jego umyśle. I my dzisiaj o tym mówimy. Nie wiem, czy nam będzie dane zobaczyć to, co zobaczył Jan. Może nigdy nam nie będzie dane. Ale kiedy czytamy Pismo Święte, bracia i siostry, to ten obraz rysuje się w naszej duszy i maluje się w naszej duszy. Ten obraz nowej Jerozolimy, dziedzictwa przygotowanego dla nas, dla wierzących, powinien być wymalowany w naszej duszy. Właśnie dlatego, żebyśmy w naszym codziennym życiu, próbując złagodzić doświadczenia, cierpienia i ból, nie uciekali do fantazy, do świata nierealnego, nierzeczywistego, ale przenosili nasze wnętrze do tego, co nas nadchodzi, do dziedzictwa, które Bóg w niebie dla nas zachowuje, przygotowuje. To jest coś, co jest prawdziwym posileniem dla ludu Bożego. Ta wizja nowego Jeruzalem. Bracia i siostry, nie wiem, na ile wy jak gdyby przyjmujecie do swojego życia. Rozmyślacie o tym w swoim tej ziemskiej pielgrzymce. Jak wam jest bliskie Nowe Jeruzalem? Czy ono jest czymś, co wiecie, że jest na wyciągnięcie ręki i czeka na was? Wiecie, jak inaczej, naprawdę inaczej się spogląda na doczesność, kiedy ma się taką perspektywę? Jak gdyby dzisiaj Bóg się nas pyta i stawia mi to pytanie i wam wszystkim stawia to pytanie, czy potrafisz oderwać się od tego, co tutaj? Jak bardzo ukochałeś to, co tutaj? Jaką wielką wartość ma dla ciebie to, co tutaj? Jak bardzo twoje życie jest związane z Nowym Jeruzalem? Tęsknisz za Nim? Rozmyślasz o Nim? Masz ten obraz gdzieś w swojej duszy wymalowany? Powiesz, młody jestem. Co to jest młodość? Ja też byłem kiedyś młody. Każdy z nas był kiedyś młody. Młodość to chwila. Tak jak i życie to chwila. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowy Jerozalem, wstępujący z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubnica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I zwrócę wam uwagę na to ostatnie zdanie. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. To jest prawdziwe. To jest prawdziwa rzeczywistość. Pewne i prawdziwe. I tam jest nasza droga, tam jest nasz kierunek. I teraz drugie spojrzenie w liście pierwszym liście Piotra na naszą ziemską rzeczywistość, czy ta doczesność. Jak powiedziałem, każdy z nas ma jakieś swoje wyobrażenie ziemskiego życia. Ukształtowane jest ono przez wiele czynników. Rodzina, w jakiej wychowaliśmy się, szkoła, do której chodziliśmy, historia nasza, rodzina. Czy nam się dobrze powodziło, czy nam się źle powodziło. Mamy spojrzenie indywidualne na naszą ziemską egzystencję, na to, co tu się dzieje na ziemi. Spróbujmy zobaczyć, jak Bóg opisuje nasze ziemskie życie. W tym jednym fragmencie, bo oczywiście tych fragmentów jest wiele i ja nie jestem w stanie ich połączyć dzisiaj, ale Bóg w tym fragmencie od 6 wersetu mówi tak: weselcie się z tego, czyli z tego, co tam było poprzednio, czyli ta rzeczywistość niebiańska. I co mówi o naszym ziemskim życiu? Mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Czy widzicie kontrast? Nieskalane, niezwiędłe, nieprzemijające dziedzictwo. I nagle Bóg schodzi na ziemię w swoim słowie, opisuje nam ziemską rzeczywistość i mówi nam, że ona jest krótka, że byłamy zasmuceni, że obfituje w różnorodne doświadczenia. Czy są to składowe naszej doczesności? Możemy wyprzeć to, powiedzieć, że tego nie ma. Czy nie są to składowe życia, które tutaj wiedziemy na ziemi? Z Bożej perspektywy, choćby człowiek żył nawet 120 lat, to i tak żyje krótko. A jak żyje dłużej, to jest więcej doświadczany, więcej zasmucany doświadczeniami. Jest ich po prostu więcej. No ale przecież myśmy chcieli, jak żeśmy się nawracali, to myśmy chcieli, żeby nasze życie na ziemi było w obfitości. No jak to jest? No ma być w obfitości, czy zasmuceni różnymi doświadczeniami? Jakie to życie ma być tutaj na ziemi? Pan Jezus przecież dokładnie powiedział, Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset: złodziej przychodzi po to tylko, by kraj zażynać i wytracać, i ja przyszedłem, aby miały życie i w obfitości. No więc my chcemy ten werset, żeby się realizował w naszym życiu. Życie w obfitości, tylko tyle. No to byśmy chcieli, ale pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 6. Ja sobie zbudowałem własny swój obraz, teraz się z wami podzielę tym obrazem, jak to jest, że moje życie, myślę, że wasze jest do tego też podobne, to tak jak dwie nici. Dwie nici, które są nieodzownie z sobą splątane. Dwie nitki, które są zaplątane i tworzą w sumie jedną nić. Jedna nić to jest życie w obfitości, które daje Chrystus, obfitujące wszelkiego rodzaju błogosławieństwa, wszelkiego rodzaju rzeczy dobre, które płyną od Boga. Ta jedna nić to jest moje życie i ja dostrzegam tą nić w moim życiu. Żyć obfitości, nić obfitości dostrzegam w moim życiu. To jest wspaniała nić Bożych obietnic, Bożych błogosławieństw, Bożej opieki, Bożej ochrony, Bożego życia nade mną, Bożej troski o mnie. Ta nić jest wspaniała, ale to nie jest jedyna nić. Jest też druga nić, która się przeplata z tamtą nicią i tworzy w sumie jedną. Ta druga nić nazywa się nić doświadczeń i prób. I wiecie, i te dwie nici zaplatają się cały czas przez nasze życie i my żyjemy właśnie w ten sposób, że doświadczamy i Bożej obfitości, i doświadczeń, i prób. I z tego składa się nasza doczesność. I o tym mówi apostoł Piotr. Ja najchętniej wziąłbym, co zrobił, wyplątał tą nić doświadczeń, smutków, trosk i kłopotów, wyrzucił ją z mojego życia i chwyciłbym tylko tą nić obfitości. Powiedziałbym, Boże, ja na tej nici się utrzymam. Ona mnie wciągnie do nieba. Ta nić obfitości, niech tylko ona będzie w moim życiu, a tamtej nie chcę, tamta mi jest niepotrzebna. Czemu ona mi jest potrzebna do życia? Ja bym chciał tylko nić obfitości w moim życiu. Nie wiem, czy uważnie czytamy list Piotra, ale w wersecie szóstym jest takie słowo po przecinkach, między dwoma przecinkami, gdy trzeba. Też jest w tekście oryginalnym, gdy trzeba. I to mnie otrzeźwia. Czyli nić doświadczeń jest, gdy trzeba, jest potrzebna. Mi się wydaje, że nić obfitości by wystarczyła. A nić doświadczeń, Bóg mówi o niej, że trzeba. Gdy trzeba, zasmuceni bywamy. A więc Bóg ocenił moje życie. Bóg spojrzał na mnie jako mądry ojciec, jako dobry ojciec, jako ojciec, który ma inną perspektywę niż każdy ziemski ojciec, który kieruje się inną miłością niż nasza miłość, który kieruje się inną wiedzą niż nasza wiedza, który ma zupełnie inną ocenę i spojrzenie na fakty i na rzeczywistość, w której żyjemy. I Bóg mówi do mnie, że mi nić doświadczeń jest potrzebna. Gdy trzeba. Więc ja się pytam, Boże, do czego mi ona jest potrzebna? Często tak patrzymy na naród izraelski, czytamy o tym narodzie i czytamy o tym, że to lud twardego karku i opornych serc. Później widzimy to w historii, lud twardego karku, to Bóg o nich powiedział. A kiedy na przykład czyta się współczesnych żydowskich pisarzy, znanych pisarzy, to oni sami mówią o swoim narodzie, że oni są specyficzni. Kłótliwi, trudno im ustalić coś, jakiś jeden pogląd. Ale też pokazują... No, pokazuje też pewną specyfikę, cudowność, niezwykłość tego też narodu. A więc myślimy właśnie o Izraelu, że oni tak wielokrotnie byli nieposłuszni i dlatego Bóg musiał ich doświadczać, musiał ich wychowywać, musiał ich karcić. A jaka jest spojrzenie na nas samych, bracia i siostry? Czy nam ten zaszczytny tytuł nie należałby się czasami? Twardy kark i oporne serce? Ale wiecie, Bóg, który jest ojcem, Bóg, który jest wychowawcą, Bóg, który ma pewien jasny plan wobec naszego życia. Boży plan wobec naszego życia to jest nas wprowadzić do nowego Jeruzalem. To jest Jego absolutnie plan. I Bóg robi wszystko, aby nas wprowadzić do Nowego Jeruzalem. Wszystko. Tam przygotował dla nas mieszkanie, tam przygotował dla nas swoje błogosławieństwa. One czekają na nas, są zachowane w niebie dla nas, czekają na nas. I Jego celem jest nas doprowadzić do tamtego miejsca. Więc... Ku temu też służy nić doświadczeń, ażeby, werset siódmy, ażeby nasza wiara nie była wiarą dziecinną. Żeby nasza wiara była wiarą dojrzałą, wypróbowaną, gotową na przyszłość, na jutrzejszy dzień, na wszystko, co przychodzi. Taka wiara nie zrodzi się, wiecie, od niczego. Taka wiara rodzi się poprzez doświadczenie kolejnego, następnego dnia. I każdego dnia budzimy się rano i podejmujemy decyzję, czy dzisiaj będę żył z Bogiem na 100%. Każdego dnia budzimy się rano i to naszą decyzją skłaniamy się ku temu, że będziemy przestrzegać Bożych dróg lub będziemy chodzić obok tych dróg. I każdego dnia nasza wiara jest umacniana, wypróbowywana, kształtowana, bo okazała się cenniejsza niż znikome złoto. I komu ta wiara jest potrzebna? Doczytajmy dalej. Ku chwale, czci i sławie. Kogo? Boga. Ku chwale, czci i sławie. Czym ja mogę Bogu oddać cześć, chwałę i sławę? Uwielbić Go. Czym mogę to zrobić? On mi mówi w tym słowie, że wypróbowaną wiarą, cenniejszą niż znikome złoto. Nam się wydaje, że są jakieś zewnętrzne formy, że Bóg będzie zadowolony z tego, co my robimy. To są pozory. To, co naprawdę chwali Boga, to, co przynosi Bogu chwałę, uwielbienie i cześć, to wiara w Twoim sercu. To jest to, w jaki sposób mierzysz się z każdą sytuacją i z każdym dniem w Twoim życiu. To przynosi Bogu największą chwałę i cześć. I Bóg uśmiecha się, Bóg jest szczęśliwy ze swojego dziecka, które potrafi Mu ufać, które potrafi Mu wierzyć. Bóg jest wtedy uwielbiony poprzez to, w jaki sposób ja Mu ufam i Ty Mu ufasz. I w jaki sposób trzymasz się Go w swoim doczesnym życiu. Przez to Bóg jest uwielbiony i wywyższony. I to Go chwali. Wchodząc w dolinę doświadczenia, jeżeli ja potrafię ufać Bogu, to Bóg jest wtedy wywyższony, uwielbiony przez moje życie. I cały świat duchowy to widzi. I Bóg może powiedzieć, spójrz na mojego sługę. Jest mu tak ciężko. Ma takie wielkie doświadczenie. Ufa mi. Jest moim sługą, jest moim dzieckiem. Ja go zaprowadzę do Nowego Jeruzalem. Ja go zaprowadzę do miejsca, które dla niego przygotowałem. I teraz trzecie spojrzenie. List Piotra jak gdyby też pokazuje postawę Kościoła w czasie ucisków, doświadczeń, prób. I apostoł Piotr, trzy wersety przeczytam. Najpierw 1 Piotra 1:22, a później krótko skomentuję na koniec. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. To są takie mocne określenia. Umiłujcie, ale jeszcze jest dołożone czystym sercem i gorąco. Więcej niż tylko miłość. Czyste serce i gorąco. 1 Piotra 3,8. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Tu się pojawia słowo współczucie. I 1 Piotra 4,8 nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tu jest użyte słowo gorliwa, gorąca miłość jedni ku drugim. Moje pytanie, co możemy dać najlepszego bratu, siostrze, który przechodzi doświadczenie i cierpienie? Czasami chcielibyśmy się silić na to, żeby być prorokami. Owszem, jeżeli komuś Bóg dał ten dar, jeżeli Bóg komuś daje słowo naprawdę od Boga, naprawdę od Niego, to jest inna sprawa. Ale to, do czego nas wzywa Bóg wobec osób, które przechodzą doświadczenie i cierpienie, to jest współczucie, gorąca miłość. I tam wcześniejszym jeszcze było określenie umiłujcie czystym sercem jedni drugich. Bracie, siostro, to, co możesz dać bratu i siostrze, którzy są w doświadczeniu najlepszego, to Twoja miłość, bratnia miłość. My często byśmy chcieli wtedy wystąpić w roli nauczyciela, tak jakbyśmy chcieli wykorzystać tą sytuację i stanąć w roli nauczyciela. Ale chcę ci powiedzieć pewną rzecz. Zostaw człowieka, który przechodzi doświadczenie i próbę, bo jeżeli Bóg do niego nie przemówi, to ty na pewno nie przemówisz. Wystarczająca jest ta sytuacja, w której się znalazł, żeby Bóg do niego przemówił. I każdy człowiek wierzący, który znajdzie się w trudnej sytuacji, sam szuka, żeby Bóg do niego przemówił. Modli się i prosi i woła, żeby Bóg otworzył coś i pokazał mu, przemówił do niego. Prorok Ozeasz wypowiada takie słowa o Izraelu, dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Ja ją zwabię, zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Tak jak Bóg powiedział, wyprowadzę go na osobność, wyprowadzę go na miejsce pustynne, wyprowadzę go do miejsca doświadczenia i przemówię do niego. I to czyni Bóg z nami. Zabiera nas On sam na miejsce pustynne i On sam przemówi do naszego serca. A to, co my jako Kościół możemy najlepszego dać naszym braciom i siostrom przeżywającym trudne chwile, pokazać im współczucie, dać im miłość Chrystusa. Wtedy się okaże, czy nasza miłość jest na tyle szczera, że potrafimy się w komorze naszej modlić. Nie jednym zdaniem, ale potrafimy poświęcić czas, żeby się modlić o kogoś, kto, o kim wiemy, że jest w trudności, w doświadczeniu, w cierpieniu. Wtedy jest ten czas, żeby okazać praktyczną miłość i w prosty sposób coś zrobić dla drugiej osoby. Bo ona może nie stanie, bo ją boli. Jak nie wiesz, co zrobić, to zrób pierogi. Najlepsze, jakie potrafisz. Z najlepszego ciasta, jakie istnieje. Lepsze niż robić dla swojego męża, lepsze niż robi twoja mama. Zrób i zanieś. I to będzie więcej znaczyć niż dziesiątki słów. O tym mówi Piotr, żeby w sytuacji, kiedy ktoś przechodzi próbę, doświadczenie, cierpienie, okazać gorliwą miłość jedni wobec drugich, a nie stawać w roli nauczyciela, bo Bóg przemówi sam do jego serca. Wyprowadza mnie na pustynię i wiem po moim życiu, że kiedy przechodzę trudny czas, to nigdy tak nie szukam Boga jak właśnie wtedy. I nagle moje ucho staje się bardziej otwarte, gotowe, żeby usłyszeć. I Bóg coś wtedy ma do porozmawiania ze mną i z każdym, kto przechodzi takie chwile. Więc, bracia i siostry, czas doświadczeń, czas prób, czas wyzwań to nie tylko czas wyzwań dla ludzi, którzy je przechodzą. To także czas wyzwań dla całego Kościoła. Dla nas wszystkich. I możesz powiedzieć tak, dziękuję Ci Boże, że to mnie nie spotyka. Ale Bóg Ci mówi, dokładnie do Ciebie spotyka. Bo że to spotyka Twojego brata i Twoją siostrę, to spotyka Ciebie. Tak mówi Boże Słowo. I wtedy możemy jako jedno ciało Chrystusa stanąć w miłości jedni obok drugich. I na zakończenie. Chrześcijańskie życie to dwie przeplatające się nici. Nić obfitości i nić doświadczeń i prób. Tworzą jedno. Dwa. Bóg, chcąc nam ulżyć w tych próbach i doświadczeniach, przenosi nas do perspektywy wieczności. Pokazuje nam Nowy Jeruzalem. I po trzecie, my jako bracia i siostry, to co najlepszego możemy dać wtedy, dać miłość Bożą i współczucie. I stać się wsparciem i pomocą. Oby Bóg nas tym prowadził. Zapraszam was do modlitwy. Chcielibyśmy razem stanąć, pomodlić się.